z godziną 16 a 18.
To są trzy, ale
Będę
jak chwila
podpisywał
gości.
książkę. To spotkanie organizuje wydawnictwo Fundacja Nasza Przyszłość, znane w rodzinie Radia Maryja znakomicie. I również z tego, co słyszałem.
Tak, możemy można zrobić może taki upominek. 10. osoba, która będzie wtedy i powie na przykład hasło Bitwa o Polskę, otrzyma podpisany egzemplarz, prawda, tej najnowszej książki. 10.
Tak.
Powiedzmy. A myślę, że będzie tam mnóstwo chętnych.
Także 13 października, to jest czwartek w przyszłym tygodniu, między godziną 16 a 18 w Alei Solidarności w Warszawie, w księgarni naszego dziennika. Hasło Bitwa o Polskę.
Tak jest. Zapraszamy w imieniu właśnie autora tej najnowszej książki, a teraz już korzystamy z obecności i odbieramy telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Ja dzwonię z Filadelfii, mam na imię Zbyszek.
Zawsze i wszędzie witam, panie Zbyszku, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, pozdrawiam gościa. Ja odnośnie tej globalizacji, bo przecież właściwie to żyję w samym centrum tego tworu okropnego i wydaje mi się, że sprawa nie jest wcale tak okropna do zwalczenia, jak nam się ją przedstawia. To znaczy media przedstawiają nam to w taki sposób, że to jest rzecz tak bardzo skomplikowana, że w gruncie rzeczy my nie zdajemy sobie sprawy z tego, co to jest i w związku z powyższym nie jesteśmy w stanie z tym walczyć. Ale tak jak pamiętam tutaj właśnie chociażby z listów Benjamina Franklina, które są właśnie w tym mieście, w którym mieszkam, w archiwach, no to jest to sprawa stosunkowo prosta. Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę z tego, kto tworzy ten cały system globalny. A to są przede wszystkim banki. Banki i tylko i wyłącznie właśnie finansjera. Więc w związku z powyższym, tak jak tutaj widzę wśród moich przyjaciół Amerykanów, zdają sobie już ludzie z tego sprawę, że z tym można walczyć. Jedną podstawową właśnie formą walki jest pozbycie się tak zwanego plastiku, czyli karty kredytowej. Bo to jest właśnie to, co czeka wkrótce Polskę i wszystkich Polaków.
Już to jest, panie Zbyszku.
Jeszcze nie na taką skalę, jak tutaj w Stanach Zjednoczonych, gdzie praktycznie nie można zrobić rezerwacji hotelu, nie można...
Ktoś, kto zgubi kartę, właściwie nie istnieje.
Tak, i to jest właśnie ten problem. Amerykanie się przed tym bronią w sposób bardzo właśnie piękny, że zdecydowanie nie używają kart kredytowych. I są takie środowiska, o tym się często mówi, oni doskonale wiedzą, że jednak właśnie ta lichwa ich potrafi zupełnie zrujnować. No przecież tutaj w Stanach Zjednoczonych przypadki bankruptcy, czyli bankructwa są rzeczą absolutnie niebywale częstą. Także, że Amerykanie już sami widzą, że nie dają sobie rady, nie dają sobie rady ze spłatami tego wszystkiego. Także jeżeli właśnie do tych spraw związanych z finansami podejdziemy w sposób mądry i rozsądny, to będziemy w stanie przynajmniej to kontrolować. I możemy się również tego od tego uwolnić, bo to nie my się mamy bać, to się boją właśnie ci, którzy tworzą ten system. Oni się boją tego najbardziej. Oczywiście, ponieważ mają pieniądze, to mają i media. Te media dyktują nam pewnego rodzaju właśnie zasady, których my niby powinniśmy przestrzegać, ale jeżeli jesteśmy tak naiwni i słuchamy tych mediów, które są w ich rękach, no to już nasz wybór tylko i wyłącznie. Także ja uważam, że to, co się dzieje na przykład teraz w tej chwili w Polsce, jeżeli dojdzie do wprowadzenia euro w Polsce, no to będzie nasz koniec. To jest po prostu zakładanie sobie pętli na szyję. I do tego widzę, dążą ci, którzy pretendują teraz właśnie o tą najwyższą funkcję rządzenia krajem. I co jest właśnie dla mnie przerażające. No ale jeżeli ta świadomość wśród narodu się troszeczkę podniesie, no to będziemy w stanie z tym walczyć, bo to nie jest taki diabeł straszny, jak go malują. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że narzędziem szatana jest właśnie pieniądz. I musimy się z tego uwolnić i musimy mieć pod kontrolą sytuację polskich banków, to znaczy nie polskich banków, bo to trudno mówić o polskich bankach w tej sytuacji, w jakiej my jesteśmy. Jedyny kraj na świecie, gdzie 85% banków jest w obcych rękach. To jest przerażający skandal. A kto za tym stoi? Przecież to nie są jakieś tam tylko i wyłącznie formy narzucane. To są ludzie, konkretni ludzie, którzy za tym stoją. My musimy znać tych ludzi, my musimy wiedzieć, kim oni są, żeby ich odsunąć od tego stanowiska i zacząć poprawnie i rozsądnie tworzyć tą całą strukturę, bo inaczej to nie wyjdziemy z tego, niestety. Zagrożenie jest duże, ale to nie jest tak, żeby nie można było też...
A to, panie Zbyszku, troszkę wychodzimy poza zasięg może tematu.
No to jest globalizacja, proszę.
No tak, ale to możemy to wtedy o wszystkim, prawda?
No to jest najważniejsze. wydaje mi się, a poza tym, jeżeli chodzi o kulturę, bo tam ktoś wspomniał o kulturze, ta kultura w Stanach Zjednoczonych oczywiście, no można by dyskutować, ale to nie jest tak, że to nie wszyscy ludzie popierają ten system.
No bo to są czasami takie, wie pan, wejdę w słowo, przepraszam, skróty myślowe, że kultura amerykańska, więc hot dog, popcorn, Pepsi, filmy, akcje.
No właśnie, z tym nam się to kojarzy niestety, a przecież to nie ludzie tworzą tę sytuację, tylko rządy, a w rządzie jest zaledwie kilka osób, które ten cały układ napędzają.
Dobrze.
Także nie możemy generalizować tych spraw.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem, to był telefon za oceanu, może teraz jeszcze spróbujemy.
Z Panem Bogiem, szczęść Boże, pozdrawiamy Pana Zbyszka, pozdrawiamy Polaków w Stanach Zjednoczonych.
Mamy już, może jeszcze jeden telefon, dobrze?
Tak, dobrze.
Tak do pary, będzie z innej strony.
Halo?
Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, kłania się nisko Halina Zamel z Gardei.
Witamy Panią Halinę.
Witam Panów. Ja chciałam w nawiązaniu do książki Pana Jackowskiego, chciałam przypomnieć, że podobnej tematyce poświęcona była książka księdza Henryka Czepułkowskiego Antykościół w natarciu. Tam właśnie była mowa o tym dążeniu do obrotu bezgotówkowego, o tych wszystkich mini chipach, przepraszam, bo już mnie się z tymi chipsami myli. Mini chipach i tak dalej, i tak dalej. Na razie polskie społeczeństwo nie upatruje w tym żadnego niebezpieczeństwa. No i jakoś tak z wielkim entuzjazmem afiszuje się z różnymi kartami plastikowymi w portfelach. Ale ja nie o tym chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć o tym, że w moim spostrzeżeniu dzisiejsi Polacy zachowują się tak, jakby wstydzili się swojej przeszłości. Wstydzili się swojej tożsamości narodowej, swojej przepięknej tradycji. A przede wszystkim, mimo że jestem osobą niewierzącą i nie Polką, boli mnie bardzo to, że Polacy tak chętnie, z pogardą operują słowem ci czarni, którzy chcą dojść do władzy. To opluwanie księdza Rydzyka, to jest straszne. I ja tylko powiem krótko. Kochani Polacy, jest taka książka Antoniego Gołubiewa pod tytułem Bolesław Chrobry. I tam jest napisane, że Polska istnieje jako państwowość i jako nacja tylko i wyłącznie dzięki Kościołowi, bo gdyby Bolesław Chrobry nie ochrzcił was, to dawno Polacy, Polanie podzieliliby los Słowian łużyckich i innych, których wchłonęła Germania. Także opamiętajcie się, żadnej pogardy dla Kościoła, bo dzięki Kościołowi istniejecie. Więc nie plujcie na Kościół, bo to jest tak, jakbyście pluli na samych siebie. Amen. Dobranoc.
Dobranoc, dziękujemy.
No. Dobranoc, dziękujemy Pani Halino. No cóż, ja myślę, że i Pan Zbigniew z Chicago i Pani no podjęli istotę problemu. I tutaj nawiązując do wypowiedzi Pana Zbigniewa z Chicago, chciałbym...
Albo z Filadelfii.
Albo z Filadelfii, przepraszam. No, w każdym razie ze Stanów Zjednoczonych. Tak. Głos z Ameryki.
Oczywiście.
Mianowicie chciałbym podkreślić, że faktycznie problem globalizacji w gruncie rzeczy polega na tym, że ta ideologia jest realizowana w imię interesów globalnego, gigantycznego kapitału. I to się nawet mówi wprost w tych dokumentach o globalnej konstytucji kapitału. To znaczy, by ten kapitał miał totalną wolność w możliwości przemieszczania się gdzie chce. A problem polega na tym, że on działa na określonych rynkach, które są w konkretnych państwach w dzisiejszym świecie, w których żyją konkretni ludzie, zakorzenieni w konkretnych kulturach, w konkretnych tożsamościach i ich nie można tak przerzucać, jak tą myszką miliardy dolarów przerzuca się z rynku na jednym kontynencie, na drugi, rujnuje się kraje, a innym się umożliwia jakiś rozwój. I to jest generalny problem, który wymaga rozwiązania. większego zakorzenienia kapitału z miejscem, w którym on działa. I to jest problem, powiedziałbym, o którym pan Zbyszek mówił. Problem również właśnie emitowania pieniądza w postaci tego plastikowego pieniądza i tych wszystkich zjawisk. Również o tym bardzo szeroko w książce piszę, a nie chciał w tej chwili mówić o tym. Ale to faktycznie jest zagrożenie, bo w tej chwili jest koncepcja taka, żeby zintegrować te wszystkie informacje, które są o nas, czyli powiedzmy dowód osobisty, prawo jazdy, jeżeli mamy, książeczkę zdrowia, jakieś tam świadectwa pracy i to wszystko, żeby to była forma jednego, paszport, żeby to wszystko miało postać właściwie takiego chipa, o którym już była mowa dzisiaj, który może być na przykład czy wstrzyknięty gdzieś tam pod skórę w jakimś miejscu, czy no, w jakiś sposób z nami związany i po prostu numerowanie, tak jak są systemy PESEL, ale takiego jakby ogólnoświatowego. I teraz to w powiązaniu z systemem GPS, czyli możliwości identyfikacji miejsca, w którym jesteśmy, poprzez system satelitarny, no powoduje, że praktycznie każdy nasz ruch, każda nasza czynność może być kontrolowana, bo przecież są kody paskowe w sklepach, nawet towary, które kupujemy, kartą płacimy, wszystko gdzieś tam w tych potężnych, twardych dyskach jest zapisywane, gromadzone, przetwarzane i to są te dane, które gdzieś obok nas po prostu funkcjonują. I rzeczywiście to jest problem, który wymaga nie tylko refleksji, powiedziałbym, filozoficznej, ale również działań praktycznych. I za ten głos dziękuję panu Zbigniewowi, że jest tendencja taka, żeby po prostu odchodzić od tej karty plastikowej, która w Polsce coraz bardziej się upowszechnia, bo już te wszystkie systemy zbierania punktów na stacjach benzynowych, karty, te różne systemy, usługi, kolejna karta i tak dalej, a te dane ciągle są po prostu gromadzone i są wykorzystywane. I pani Halina z kolei, dziękuję za ten głos i przypomnienie książki Gołubiewa o Bolesławie Chrobrym. No właśnie, i to jest to dziedzictwo, i do tego się jej Ojciec Święty odwołuje. I to jest to, co mówiliśmy po prostu. Jestem jakiś... Ojciec Święty wręcz pisze w tej swojej książce, że jest pewna wyjątkowość tego, że Polanie i Wielkopolanie, Goplanie zjednoczyli się w X wieku i powstała państwowość polska. I cały ciąg dziejów Polski no, pokazuje pewną specyfikę, pewną wyjątkowość naszej historii i naszego dziedzictwa, które z jednej strony jest europejskie, a z drugiej strony jest nasze własne. I to jest to bogactwo, z którego powinniśmy czerpać, do którego powinniśmy się odwoływać. A później tradycja Polski Jagiellońskiej, spotkania różnych kultur, różnych cywilizacji, te dwa płuca, o których mówił Ojciec Święty, to wschodnie i zachodnie, że to jest właśnie ta europejskość. I to jest to, co tworzyło przez wieki Europę. I teraz, jeżeli my do tego nie będziemy wracać, jeżeli my tego nie będziemy promować w Europie, tylko będziemy się wstydzić, no to będziemy takimi ludźmi wykorzenionymi, takimi nie wiadomo skąd. I nasza racja istnienia również w ramach systemu tego Unii Europejskiej też w jakiś sposób będzie po prostu kwestionowana, a przynajmniej osłabiana. I stąd dbałość o kulturę jest po prostu niesłychanie ważna i stąd ja się bardzo cieszę, że coraz więcej jest inicjatyw, czy w samorządach lokalnych, czy w jakichś szerszych społecznościach, właśnie kultywujących kulturę, odwołujących się do tradycji, do pewnej historii, do poszanowania, a jednocześnie zrozumienia dla procesów, które są we współczesnym świecie, do tych wyzwań związanych z nowymi technologiami, z nowymi technikami. To jest niesłychanie ważne, żeby się też nie zasklepić tylko w przeszłości i nie widzieć teraźniejszości. Bo dopiero będąc w teraźniejszości, patrząc przez pryzmat przeszłości, idziemy ku przyszłości. I to daje tę możliwość. I te najbardziej dynamicznie rozwijające się teraz kraje, czy wspólnoty narodowe, czy państwa, to właśnie taką drogą idą i w te wszystkie instytucje, które po prostu pielęgnują kulturę, budują tożsamość zbiorową, bardzo wiele inwestują i uważają, że to są nakłady jak najbardziej po prostu potrzebne.
Bierzmy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo, halo. Nie wiem, czy jest sygnał. Jest, tak? Bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz widzę.
Mówi Marianna z Poniedziach koło Wieńczowa. To jest przepiękna miejscowość w Dolinie Midy. Bardzo dziękuję za tą audycję. Jestem pod wrażeniem. Bardzo przepraszam, być może moja wypowiedź będzie bardzo taka nieskładna, związana z taką tremą. Powiem, że Polacy mają przedziwną historię i w skrócie. Dziękuję bardzo tej polskiej inteligencji. Ja jestem bardzo zdumiona i bardzo dziękuję wszystkim za taką dojrzałość i tym osobom młodym i w różnym wieku, którzy kształtują i budują świadomość Polaków. To jest bardzo w tych ostatnich miesiącach, w ostatnim czasie, bardzo takie budujące dla wszystkich. Zapewne to jest wszystko wymodlone przez naszego wielkiego rodaka, świętej pamięci, wielkiego papieża Jana Pawła II i przez cały Kościół. Niewątpliwie tą wielką podbudową jest i modlitwa wielka składana przez rodaków na całym świecie. I to chciałam jeszcze powiedzieć. Rola Kościoła, rola wielkich, jeśli to można powiedzieć, wielkich mężów Kościoła. Ilekroć mam możliwość, sięgam do biografii księdza Hugona Kompeja, który tu obok mojej miejscowości, mojej wsi, był pierwszym proboszczem w parafii Krzyżanowice i ilekroć sięgam do jego biografii, mam na myśli, jak wielki był wpływ, niewątpliwie doceniła ta historia, nigdy nie zostało wymazane z kart historii, ta wpływ i księdza Hugona Kompeja, czy księdza Staszica i innych, którzy budowali tą polską rzeczywistość prawną w postaci, jaki miała wpływ na kształtowanie i budowę i pisanie Konstytucji 3 maja, która przecież jest tak doskonała, że tam niewiele w dzisiejszym wieku trzeba tam zmieniać, a jest aktualna i wiele przyniosła dobrego dla potomnych naszej ojczyzny. Także niewątpliwie podzielam tu zdanie moich przedmówców, którzy stwierdzili, że tak, Kościół w Polsce to jest tak jak ta ziemia nasza, która rodzi wszystko, i żywi nas, te pokolenia, i chowa szczątki każdego, który odchodzi na drugą stronę. Tak Kościół i wszyscy ojcowie Kościoła prowadzą nasz naród. To jest naprawdę, to jest cud. I prowadzą i chronią. I ja miałam daleko do Kościoła, 10 kilometrów, już jestem na emeryturze, byłam księgową, ale bazowałam na literaturze, na książkach wydanych przez wielkich mistyków i książki ludzi mądrych, którzy mieli dobry wpływ na losy ojczyzny, losy rodzin. I trzeba powiedzieć, że to ojcowie Kościoła wykształtowali społeczeństwo, wymodlili nam wielkich ludzi i tak, szanujmy ich, kochajmy ich i słuchajmy ich. To jest jedyna droga, która prowadzi naród, ludzkość i wszelkie społeczeństwa i narody do chlubnej przyszłości i prostuje drogi. Bardzo serdecznie pozdrawiam pana posła Jackowskiego, ojca prowadzącego i módlmy się, byśmy mieli zawsze takich przewodników. Nadal. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, szczęść Boże. I może jeszcze ten telefon do pary. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże, tutaj Stany Zjednoczone.
Kłaniamy się.
Ja chciałem właśnie powiedzieć na temat tych kart plastikowych, ponieważ ja miałem tutaj zapomogę państwową. Oczywiście moje pieniążki były na tej karcie plastikowej. Więc to ja stwierdziłem, że jak wchodziłem do jakichś sklepów, oczywiście tych molochów takich, i to drogich. Za każdym wejściem moja karta dawała sygnał. Bip, 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 bip. Więc wychodząc, tak samo. Więc po jakimś czasie po prostu dostałem pismo, że mam się zgłosić na interwiu, to znaczy na przesłuchanie. No więc poszedłem na to przesłuchanie i mówi, to, więc zarzucali mi, dlaczego ja niby mam tą zapomogę państwową, a niestety chodzę po takich sklepach, więc nie mogli stwierdzić, czy ja kupowałem, czy nie kupowałem. Ale stwierdzali, że ja...
A pan mógł zwiedzać te sklepy, prawda?
Mogę odwiedzać, oczywiście, tak. Mogę wejść, mogę odwiedzać, ale to już się liczyło z tym, że ja mam jakieś pieniądze, które państwo amerykańskie nie wie i ja kupuję. Oczywiście za kartę nie kupowałem, ale wiedzieli, że ja w tym sklepie jestem i mogę coś kupować. No więc niestety po jakimś czasie odebrano mi tą zapomogę państwową. No ale tak się skończyło, że po jakimś czasie wrócili mi z powrotem. No i tak właśnie chciałem na temat tej karty powiedzieć. Także rzeczywiście, oczywiście każdy krok, jeżeli się ma kartę plastikową, credit card, dokładnie wiedzą, gdzie kupuje się, co się robi i gdzie się człowiek obraca. To idzie tak, jakby każdy swój krok wiedzą dokładnie, gdzie jest.
No podobnie jak komórka, można kogoś trochę zestrzelić totalitarnie.
Oczywiście.
Namierzając, to tak jak chyba tego w
Tak, to telefon Dudajewa w ten sposób.
Właśnie.
Zabito.
Jeszcze taka historia, że nawet prawdopodobnie, nie wiem na ile to jest prawdą, ale tutaj właśnie mam dość ciekawych znajomych Amerykanów, którzy mówią, że nawet w skrzynkach tych kablowych można zauważyć, że są jakieś tam nadajniki i nawet obserwacja w domu, co się dzieje i w ogóle. To właśnie dzięki. Tylko tyle chciałem powiedzieć.
Dziękuję bardzo. Cześć Boże.
Cześć Boże i wszystkiego najlepszego.
Tak jest. Cześć Boże, dziękujemy za ten telefon. No i faktycznie ten temat, może część słuchaczy miała takie wrażenie, że my mówimy o jakichś problemach abstrakcyjnych, takich jakichś właściwie no, trochę wydumanych. Ale jednak jeżeli weźmiemy, no czy te trendy kulturowe, że na przykład młodzi ludzie z Hongkongu i młodzi ludzie z Polski często łatwiej między sobą są w stanie się porozumiewać niż z własnymi rodzicami. To jest bariera pokoleń i również jakaś różnica poglądów na otaczający świat. Czy chociażby te karty plastikowe, czy te numery identyfikacyjne mamy, czy te dane, które są po prostu gromadzone na nasz temat, niby dla naszego dobra, ale w gruncie rzeczy do końca nigdy nie wiemy, w jaki sposób ten materiał będzie wykorzystywany i może być wykorzystywany. Jak również tendencje, powiedziałbym, ideologiczne, czy w edukacji, czy cały obszar mediów, tej papki, która jest po prostu podawana. Tych zmian, powiedziałbym, również w technice pracy. I coraz dłużej pracujemy. Zmienia się system pracy w Polsce. Proszę zauważyć, dawniej to się do 15, do 16 pracowało. W tej chwili się pracuje znacznie dłużej. Dawniej była niedziela, teraz się mówi weekend. Teraz właściwie jest promocja. Ten weekend to jest synonim takiej wolności, takiej korzystania z życia, robienia co się chce. No i ten szary, pięciodniowy tydzień pracy, w którym po prostu jesteśmy no takimi w pewnym sensie niewolnikami jakiegoś tam systemu, w którym musimy po prostu generalnie pracować.
Albo ta praca od 9 niby, ale przecież do 17, do 18.
Tak, tak.
Żeby cały dzień zerwać człowiekowi.
Tak, i wszystkie sprawy przechodzą z kolei na weekend, na tak zwany weekend, no tak, prawda? Czyli sprawy jakieś tam, czy sprawy rodzinne, czy rozmów w rodzinie. W jaki sposób to determinuje, że po prostu nasze codzienne życie. Czy powiedzmy dostępność do technologii, do informacji, do tego wszystkiego, to w sposób bardzo wyraźny oddziaływuje na nas. I teraz tak, to co dzisiejsza tendencja cywilizacyjna, ta globalizacyjna jest taka, że powiedzmy dawniej człowiek miał poczucie swojego miejsca w społeczeństwie, w historii, w narodzie i takiej swojej swojszczyzny. Takiego swojego otoczenia, tej wspólnoty lokalnej, w której po prostu żył, był znany i tak dalej. Dzisiaj ludzi się wyrywa z tego wszystkiego. I w pewnym sensie doprowadza się do takiej sytuacji, że ludzie mają być tacy wykorzenieni, nie mieć żadnych tych tożsamości, nie mieć jakby żadnych odniesień. Po prostu takim nie ma już jakby takich wspólnot, jak rodzina rodzinie, naród, to ma nie istnieć, tylko ma być jakieś mgławicowe społeczeństwo, które się składa z różnych jednostek, które jak ziarnka piasku po prostu tak się gdzieś tam przesypujemy. I to jest właśnie takie namacalne dotykanie nas, czy w jaki sposób to stymuluje nas styl życia. To się również przenosi na życie polityczne. Proszę zauważyć, że to jest właściwie kampania. To jest kampanie marketingowe. Kto jak się uśmiecha, kto jak wygląda. To jest takie wrażeniowe, a tego lubimy, tego nie lubimy, a nie pytamy się, kto ma rację, kto głosi prawdę, kto nie głosi prawdę, tylko to jest wszystko jak pasta do zębów sprzedawane, prawda, w formie reklam. Jak to się zmienia, prawda, że nie ma praktycznie debaty publicznej. Mówi się, opinia publiczna jest oburzona, a to redaktorzy gazet czy dzienników telewizyjnych są oburzeni. Nie ma żadnej debaty, ale już się ustalmy, to wszyscy są oburzeni, no bo każdy słyszy, że wszyscy mamy być oburzeni na coś. No właśnie, albo nie oburzeni.
Albo
właśnie.
Sondaż.
Albo akceptować mamy coś. Mamy akceptować podobną eutanazję, bo ktoś tam kiedyś opublikował takie badania, że większość Polaków jest za eutanazją i tak dalej, i tak dalej. Jak to wszystko dotyka właśnie ten medialny telesektor informatyczno-medialny, który nas na co dzień dotyka. Stosunki pracy, ta cała kultura pracy, która jest obecnie, ten system ciągłych szkoleń, jakichś spotkań integracyjnych, które najczęściej się odbywają w tych dużych firmach po prostu najchętniej bez rodzin, prawda? Pracownik przychodzić ma sam. Mają jakieś relacje między pracownikami powstawać w ramach zakładu. Ma się budować jakąś taką wspólnotę zastępczą w stosunku do tej wspólnoty, w której jest naszą naturalną, czyli nasza rodzina. Także to są pewne rzeczy mniej lub bardziej subtelne, ale każdego z nas dotykają. Nawet tego, kto myśli w tej chwili, że jego globalizacja w jakiś sposób nie dotyka. Znaczy mówię o negatywnych aspektach w tym momencie globalizacji. Także musimy sobie z tego wszystkiego zdawać sprawę i po prostu warto znać te problemy, żeby po prostu bardziej rozumieć tę rzeczywistość, w której żyjemy. I nie dać się w ramach tej rzeczywistości po prostu dać zastraszyć czy odpychać, tylko żeby wiedzieć, tutaj pan Zbigniew mówił o tych działaniach w Stanach Zjednoczonych, w wielu krajach jest sprzeciw wobec tych negatywnych tendencji, są całe duże ruchy, które się w jakiś sposób sprzeciwiają, no chociażby tej żywności genetycznie modyfikowanej, o której no i na antenie Radia Maryja przecież wielokrotnie mówiono, jakie to zagrożenie jest dla ludzi, jakie to jest zagrożenie dla środowiska naturalnego, również dla nas samych, jakie to jest ogromne zagrożenie. Także tutaj te problemy wymagają po prostu głębszej refleksji, a jeszcze musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz, że Polska jest państwem, które po jednej strasznej historii, jaką mieliśmy, czyli myślę tutaj po epoce komunizmu, po II wojnie światowej, po tych tragicznych doświadczeniach, po tych totalitaryzmach, tak? Po hitleryzmie i po stalinizmie, po niemieckim hitleryzmie i po sowieckim stalinizmie. Po tym trudnym okresie tak zwanej transformacji, która była źle zrobiona, no to widać wyraźnie, że te 16 lat nierówno podzielono koszty transformacji. Biedni zostali jakby jeszcze bardziej ogałaceni z tego, co mieli. Rozwarstwienie nastąpiło, poczucie niesprawiedliwości, korupcja, brak bezpieczeństwa, utrata pracy, dramat bezrobocia. Ile to z milionów ludzi w Polsce w tej chwili ten dramat po prostu dotyka. Upadłe zakłady, wyprzedaż gospodarki, oddanie rynku medialnego i cały szereg innych błędów, które po prostu były poczynione. I teraz my się zmierzamy nie tylko z Unią Europejską, ale i Unia Europejska w pewnym sensie zmierza się z problemem globalizacji. Bo to nie jest prawda, że Unia Europejska sobie daje radę z globalizacją, bo też sobie nie daje rady. Także to jest cały szereg różnych problemów, które po prostu trochę wymykają się u nas z debat publicznych, ponieważ debaty się ograniczają do bardzo wybiórczego. Co kto powiedział, czy ktoś zgłosił wniosek do prokuratury, czy nie zgłosił, kto się gdzieś tam odwołał i tak dalej. Natomiast nawet w toku tej gigantycznej kampanii, która jest w naszej ojczyźnie w tej chwili, bo mieliśmy i wybory parlamentarne, a przed nami wybory prezydenckie przecież, to widać wyraźnie, że proponuje się, zamiast mówić o, sprawach fundamentalnych, to pojawiają się takie trochę tematy zastępcze, które po prostu podrzuca się i w formie takiej jakby quizu próbuje się to przedstawić, że jest to wielka debata na jakiś konkretny temat, kiedy to jest w gruncie rzeczy pozór debaty. Także tutaj trzeba być po prostu roztropnym i trzeba nieustannie czuwać i trzeba również z takim przekonaniem zewnętrznym i w tym miejscu, w którym jesteśmy, bez względu na to, co robimy, w tym środowisku zawodowym, rodzinnym, po prostu powinniśmy wspólnie działać i przemieniać naszą ojczyznę.
Przypomnę, rozmawiamy jeszcze z naszym gościem, pan Jan Maria Jackowski, autor książki Polska w globalnej sieci. Jest to książka autora znanego już z takich pozycji jak Bitwa o Polskę, czy ta sławna trylogia z 97. Bitwa o Prawdę. Także usłyszeć głos ludzi. No i też felietony Drogi Bezdroża, ale to jest najnowsza książka do nabycia Fundacji Nasza Przyszłość i chyba w dobrych księgarniach patriotycznych, tak możemy powiedzieć, czy religijnych. Fundacja Nasza Przyszłość, telefon kierunkowy 94 373 11 60, 373 11 60, kierunkowy 094, albo też droga internetowa, kto ma internet, www.fnp.pl, i tam otworzy nam się strona i będą pozycje książkowe. Może jeszcze telefon odbierzmy, bardzo prosimy, Radio Maria.
Może, mówi Anna. Ja chciałam powiedzieć do pani Haliny, która przed tym dzwoniła, i sprostować, że nikt nie pluje w Polsce na Kościół katolicki, a jeżeli poddaje się krytyce Radio Maria i pana Rydzyka,
o, proszę pani,
to,
mówię, że,
to dlatego, że pan Rydzyk...
Tak, a pani Anno, to pani, no, widzi pani, no to jak pani zaczyna mówić o, samo to o księdzu, ojcu, na pan, no to, to też świadczy, prawda, że albo ma pani niewiedzę, albo kulturę, no bo zwroty są tutaj obowiązujące. A wracając do tego tematu, no to ja myślę, że pani Halina ma dużo racji i na pewno panią nie przekonał, bo pani aż dyszy teraz cała z tej, no, powiedzmy, niechęci do kościoła, czy no, do konkretnych osób, więc myślę, że na pewno, wie pani, nie ma się tu denerwować, można wyłączyć radio, nie słuchać i to szkoda czasu na to, więc ma pani swoje zdanie, my panią nie przekonamy, to jest propozycja, więc nie ma tutaj problemu, mamy temat konkretniejszy niż pani słowa, wywody. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Panie Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zaraz.
Witam pana Jackowskiego, ojca prowadzącego, mówi Marek z Bawarii.
Kłaniam się.
Również. No więc temat bardzo ciekawy i to, co pan redaktor podkreślił, że właśnie ubolewam, że polskie elity, które mają być, że tak powiem, tą pochodnią prowadzącą społeczeństwo, naród polski do jakiejś normalnej przyszłości, one do dzisiaj się nie zajmują właśnie tymi tematami, o których pan mówi w sposób jakby globalny, tylko ta bieżączka, właśnie jakieś tam pochukiwanie na siebie i tak dalej. Ale chciałbym zwrócić uwagę, przechodząc do tematu Polska a globalizm, chciałbym tu podzielić ten globalizm, który obecnie istnieje, na dwa jakby segmenty, bo chodzi o to, że początki takiej, na pewno pan redaktor słyszał, Instytut Hudsona swego czasu w latach 60. tam był dyrektorem taki futurolog McLachlan i on wtedy pierwszy raz stwierdził o globalnej wiosce, mówiąc o Ziemi w sensie technologicznym, to znaczy to, co pan podkreślił, sprawa internetu, sprawa komunikowania się i tak dalej. I tu trzeba globalizację, że tak powiem, oddzielić, podzielić na dwa jakby segmenty. Jeden ten technologiczny, który w większości ma dobre, pozytywne skutki dla różnego rodzaju pociągnięć i społecznych, i gospodarczych, i więzi międzynarodowych, A drugi to jest ten wątek ideologiczny, za którym tkwi to niebezpieczeństwo. Tu na zachodzie, w Niemczech, we Francji, w Stanach Zjednoczonych od 10 dobrych lat, ponad 15, mnóstwo publikacji, doskonałych książek analitycznych, między innymi w Polsce też tłumaczono było takich dwóch redaktorów Pułapka globalizacji, a ostatnią czy bardzo ciekawą książkę jest Timothy Gerdon Asha, Nowy Świat, to jest jakby przewidywanie futurologiczne, co się w XXI wieku wydarzy. Tylko tu bym chciał powiedzieć, że to, co do czynienia mamy, jak Polska, ten kraj średniej wielkości, co ona ma do czynienia? Trzeba stwierdzić, że właściwie w tej chwili, w tym tak zwanym globalnym świecie, z punktu widzenia sfery gospodarczo-ideologicznej, rządzi światem. Z tego, co się otwarcie już mówi, 250 do 300 koncernów finansowo-gospodarczych i one praktycznie rozdają karty. Większość rządów, nawet rząd Stanów Zjednoczonych, śmiem się określić, jest ubezwłasnowolniony, dlatego że te czynniki, nawet w gabinecie amerykańskiej administracji, są ludzie, którzy są w mniejszym lub większym stopniu zależni od pociągnięć właśnie wielkich koncernów typu Exxon, typu Walmart, czy inne, które wywierają tak silny wpływ i one właściwie dyktują wybory i już pretendują ludzi, że tak powiem, typują ludzi, którzy mają być w administracji czy centralnej, czy stanowej, czy w poszczególnych państwach. Ja tu widzę, jak rząd niemiecki jest ubezwłasnowolniony wobec właśnie wędrówki kapitału. I trzeba powiedzieć, operując liczbami, że w ciągu jednego dnia przetacza się przez giełdy i ruch finansowy 3 biliony dolarów przechodzą z ręki do ręki. I ten kapitał krążący ciągle, oczywiście jest to kapitał złudny, bo tylko księgowy, bo nie ma go w sensie materialnym, natomiast ten obrót kapitału i ciągły przepływ poprzez cały glob powoduje właśnie to, że firmy typu Siemens, czy właśnie to, co mówiłem, Exxon, potężne koncerny zbrojeniowe, one dyktują praktycznie to, że człowiek stał się tylko jednym z mechanizmów z małą śrubką. To jest właśnie wykorzenienie z rodziny, przywiązanie do firm, lojalność wobec firm, a nie wobec swojego państwa nawet, czy społeczeństwa, nie mówiąc o rodzinie. I to jest ten diabelski pakt, który w tej chwili neoliberalizm, bo właściwie wytworem tej nowoczesnej globalizacji w sensie ideologiczno-gospodarczym jest ruch neoliberalny. I wracając na podwórko polskie, w związku z tym, że byłem świadkiem tworzenia się Kongresu Liberalno-Demokratycznego w Gdańsku w 1989 roku, jestem moim dobrym przyjacielem, jest Lech Machrzewski, który zakładał kongres wtedy, niestety zobaczył, w jakim kierunku to idzie. Już w 1992 roku praktycznie się wycofał, kiedy pan Lewandowski, pan Bielecki, pan Tusk, oni spowodowali zupełnie odejście od tego tradycyjnego liberalizmu XVIII-wiecznego, Locke'a, Milla, angielskiego. Chodziło o to, że tamten liberalizm, bo tu mi brakowało w wystąpieniu pana dzisiaj to w sprawie temat liberalizmu był na początku, jeszcze w telewizji Trwam poruszany, że klasyczny liberalizm nie był pozbyty etyki i pewne zachowania XVIII-wiecznych liberałów brytyjskich głównie, one miały, nie były ani antykościelne, ani antyduchowe i one nie miały nic wspólnego z tym drapieżnym kapitalizmem, który się wytworzył dopiero właściwie w drugiej połowie XX wieku, a zwłaszcza w latach 80. i 90. właśnie pod maską globalizmu, że nie ma innego wyjścia, bloki padły i tak dalej. To świetnie jest pokazane, pan wymienił książkę Brzezińskiego, Wielka Szachownica, ale jeszcze lepszą książkę, jeśli chodzi o geopolitykę, jest Plan Gry, którą ogłosił Brzeziński w 1986 roku. Nie wiem, czy ona była tłumaczona na polski, Game Plan, i w którym tam właściwie to, co Brzeziński ogłosił, jest realizowane obecnie na Bliskim Wschodzie, czyli że Amerykanie na przykład z Bliskiego Wschodu zrobili, że tak powiem, swoją stację benzynową i przez to dochodzi w ramach oczywiście globalistycznych poczynań ubezwłasnowolnienia tych krajów średnich i małych. I to jest zabójcze. A dlaczego jest walka z religią? Dlatego, że wszelka religia, tak katolicyzm, jak i islam, są przeszkodą, właśnie te duchowe wartości są przeszkodą w realizacji tych planów czysto materialnych opanowania przez wielki kapitał rynków finansowo-gospodarczych na całym świecie, ale jak powiedziałem, to jest 250 koncernów, które praktycznie dyktują również najpotężniejszym rządom, które są ubezwłasnowolnione właśnie poprzez to, że siedzą, że tak powiem, w kieszeni. Te rządy są, że tak powiem, dobierane poprzez decyzje tych koncernów finansowo-gospodarczych. Także to były moje uwagi, może chaotyczne, ale brakowało mi właśnie tego elementu, a Polska to, tak jak powiedziałem, jak Kongres Liberalno-Demokratyczny, jak twórcę Lecha Marzewskiego odsunięto i przekoślawiono ideę liberalizmu i próbuje się ludziom wmówić w tej chwili, że co to jest liberalizm, nie mając właściwie, nie wytłumaczając ludziom, co to był klasyczny liberalizm i jak został stworzony. Szczęść Boże, pozdrawiam i cieszę się, że ta książka się pojawiła i mam nadzieję, że w polskich elitach wreszcie te tematy geopolityczne i jak Polskę, że tak powiem, ułożyć w tym świecie jak najlepiej dla narodu, będą wreszcie treścią poważnych debat politycznych, również w partiach narodowych i prawicowych. Szczęść Boże, kłaniam się.
Dziękuję Panie Profesorze. No i życzymy Panu lektury tej książki. Myślę, że do Pana trafi, chociaż do Niemiec.
Szczęść Boże, pozdrawiamy. Dziękuję bardzo za ten głos. Oczywiście no, trudno o wszystkich problemach w tak krótkim czasie powiedzieć. Faktycznie myśmy w telewizji Trwam z ojcem dyskutowali na temat ideologii liberalnej i mówiliśmy o obecnej postaci ideologii liberalnej.
Czy neoliberalnej. Nawet.
Czy neoliberalnej, czy to, co przychodzi w postmodernizm, co ma korzenie w liberalizmie, natomiast przeradza się w jakieś takie, powiedziałbym, już typowo relatywistyczne spojrzenie na rzeczywistość. I cóż, bardzo dziękujemy również, dziękuję za te uwagi na temat tych koncernów. To w pełni się z Panem zgadzam, że w tej chwili jest około 1000 koncernów tych największych na świecie, z czego 500 jest ulokowanych w Stanach Zjednoczonych, natomiast pozostałe 500 w pozostałej reszcie świata. I dla porównania powiem, że w tym 1000, to chyba bodaj, o ile dobrze pamiętam, 95 jest z Wielkiej Brytanii, po mniej więcej 35 jest ze Francji, Niemczech i Włoszech i chyba 180 znajduje się na terenie Japonii. Mniej więcej taka geografia jest. No i gdzieś tam poszczególnie w Brazylii czy w Indiach jest kilka tego typu gigantycznych korporacji. I rzeczywiście te korporacje, one niejednokrotnie mają większe budżety niż... I jak one działają, na przykład koncern znany z orzeźwiających napojów, po prostu wchodzi do danego kraju, jeżeli tam, na przykład do Indonezji, jeżeli tam jest tradycyjnym napojem herbata, to pierwsza rzecz jest zainteresowany tym, żeby zniwelować lokalną tą kulturę indonezyjską, żeby nie pito herbaty, tylko ten orzeźwiający płyn. I w ten sposób zdobywa się po prostu poprzez promocję, poprzez lansowanie pewnego stylu życia, poprzez stylu zachowań, mówienia, że to jest modne, uderzanie właśnie w środowisko młodzieży. I to jest cały sprytny marketing, jak się zdobywa po prostu rynki i kolejne miliardy litrów tego orzeźwiającego napoju po prostu promuje się.
Który jest rozlewany, rozpuszczany chyba.
Tak, ja już tam tak, i po prostu sprzedaje się na całym świecie, prawda? Jest to znakomity interes i ten koncern po prostu ma rzeczywiście gigantyczne wpływy, może wpływać, kto jest prezydentem w jakimś kraju, albo kto zasiada w parlamencie, bo takie możliwości również, powiedzmy, taki potencjał potężny za tym się kryje i to jest na pewno wielkie wyzwanie. Także jakby podsumowując, w tym momencie trzeba powiedzieć tak, no mamy do czynienia z pewną tendencją cywilizacyjną i słusznie tutaj nasz rozmówca z Monachium, pan Marek, podkreślił, że jest pewien aspekt technologiczny, no właśnie związany z internetem, z komórkami, z tym rozwojem nauki i technologii. Jest ten aspekt, powiedziałbym, ekonomiczny, ideologiczny, polityczny, który często wykorzystuje te wspaniałe wynalazki, które mogłyby służyć dla dobra ludzi, wykorzystuje przeciwko ludziom, czy przeciwko narodom, czy przeciwko rodzinie, do swoich własnych celów w imię globalnej konstytucji kapitału. I w związku z powyższym Polska u progu trzeciego tysiąclecia staje przed ogromnymi wyzwaniami i potrzebna jest wielka debata, zwłaszcza w środowiskach zatroskanych o dobro wspólne, w środowiskach chrześcijańskich, w środowiskach konserwatywnych, narodowych, solidarnościowych, niepodległościowych, patriotycznych. Bardzo szeroko w tej chwili wymieniam to się. Potrzebna jest bardzo poważna debata na temat globalizacji, na temat miejsca i roli Polski w Europie, ale również w świecie i na temat tego, w jaki sposób mądrze wypracować strategię w stosunku do tych tendencji. Ja w tej książce starałem się jakieś kierunki tego myślenia podać. Starałem się również zdiagnozować zjawisko, pokazać jego anatomię, pokazać jego zagrożenia, pokazać te możliwości, które są do wykorzystania. I również chcę z całą mocą podkreślić, że nie możemy się poddawać determinizmowi i zakładać, że pewne zjawiska są po prostu nieuchronne i nie mamy na nie wpływu. Bo jeżeli taką postawę życiową przyjmiemy, no to właściwie już w tym momencie niewiele będziemy mogli zmieniać. Także bitwa o Polskę trwa. W czasach globalizacji Polska jest, tak jak cały świat, w pewnej globalnej sieci. Jest to pewna tendencja, którą trzeba mądrze rozpoznać i mądrze łączyć tradycję z nowoczesnością.
Naszym gościem był i Państwa także Jan Maria Jackowski, autor książki Polska w globalnej sieci, autor, który także jest i politykiem, dziennikarzem, redaktorem poczytnych książek. Myślę, że w czasie możemy mówić teraźniejszym, bo kiedyś były napisane, teraz też są. Ale przypomnę, że ta jest ostatnio wydana w Fundacji Nasza Przyszłość. Najbliższy czwartek, nie za tydzień, w czwartek 13 października w księgarni naszego dziennika przy Alejach Solidarności będzie spotkanie z autorem w Warszawie spotkanie z autorem, podpisywanie książek. 10. osoba, która podejdzie i powie hasło Bitwa o Polskę, otrzyma specjalnie z dedykacją napisaną książkę, podpisaną książkę. A my cóż, no niech podsumowaniem będzie zachęta do czytania tego typu lektur i do wyciągania wniosków i do dzielenia się z innymi. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, czas nam bardzo szybko upłynął, więc niech ta pieśń będzie też naszą taką modlitwą na zakończenie dnia i modlitwą za ojczyznę. Potem już serwis informacyjny, informacje o naszym dzienniku, także materiały o telewizji Trwam i wyborach. Bardzo serdecznie dziękujemy za udział w naszej audycji i gorąco pozdrawiamy. Października zapraszam na skrót informacji. Przed bałwochwalstwem, wiecznej pokusie człowieka, które we współczesnym świecie przejawia się w kulcie bogactwa, władzy, sukcesu i rzeczy materialnych, przestrzegał Benedykt XVI podczas dzisiejszej audiencji generalnej w Watykanie. Na placu Świętego Piotra zebrało się około 50 tysięcy pielgrzymów z całego świata, w tym 3 tysiące z Polski. Papież wezwał Polaków, aby w modlitwie różańcowej polecali sprawę beatyfikacji Jana Pawła II. Dzisiejsze rozważania Ojciec Święty poświęcił drugiej części psalmu 135. Chwalcie potężnego Boga.
Kandydat PiS na prezydenta Lech Kaczyński powiedział na konwencji prezydenckiej we Wrocławiu, że państwo nie może odwracać się tyłem do tych, którym się nie powiodło. Dla nas liczy się człowiek i ten, który jest człowiekiem sukcesu, i ten, który sukcesu nie odniósł, zaznaczył kandydat. Honorowy Komitet Ziemi Radomskiej na rzecz wyboru Lecha Kaczyńskiego na urząd prezydenta Polski powstał w Radomiu z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj deklarację poparcia dla Kaczyńskiego podpisali przedstawiciele lokalnego środowiska politycznego, samorządowego, społecznego, młodzieży oraz organizacji pozarządowych. Po publikacji w jednym z tygodników informacji, w której anonimowy przedsiębiorca postawił zarzuty Grzegorzowi Schetynie, poseł Platformy Obywatelskiej, natychmiast w trybie karnym skierował do sądu sprawę przeciwko tygodnikowi. Według Lecha Kaczyńskiego wczorajszy list kandydata Platformy Obywatelskiej na wicepremiera Jana Rokity do kandydata PiS na premiera Kazimierza Marcinkiewicza to powtórzenie programu PiS, co jego zdaniem nie jest do końca lojalne. Pełna władza w ręce jednej partii, czyli ewentualne zwycięstwo Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich, oznacza niepewność stabilności polskiej polityki zagranicznej, uważa przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Liga Polskich Rodzin zwróciła się do Samoobrony i PSL, aby wszystkie trzy kluby zaproponowały Prawu i Sprawiedliwości utworzenie alternatywnego dla PO i PiS-u rządu. Kandydat PiS na prezydenta Kazimierz Marcinkiewicz powiedział w środę, że przekazany mu we wtorek list Jana Rokity z Platformy Obywatelskiej jest pierwszym, ale pozytywnym sygnałem mówiącym o możliwości zawarcia koalicji PO i PiS. To bardzo ważne, zaznaczył polityk PiS. Działacze Forum Młodych PiS zorganizowali pod siedzibą Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie demonstrację, domagając się upublicznienia przez kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta Donalda Tuska jego teczki, znajdującej się w archiwum IPN. Kontrdemonstrację zorganizowali Młodzi Demokraci. Wiceprezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Michała K. zatrzymano w ramach szerszego śledztwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie korupcji w związku z działalnością NFZ, poinformowała Polską Agencję Prasową rzeczniczka ABW Magdalena Stańczyk. Dzisiaj rozpoczął się precedensowy proces trojga policjantów oskarżonych o nieprawidłowości podczas akcji w podwarszawskiej Magdalence w 2003 roku. Podczas próby zatrzymania bandytów zginęło wtedy dwóch funkcjonariuszy. Było 16 rannych. Oskarżonym, którzy odpierają zarzuty, grozi do 8 lat więzienia. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej uznało po spotkaniu z szefem Wojskowych Służb Informacyjnych Markiem Dukaczewskim, że nie znajduje podstaw, by kwestionować, że WSI nie przekazały IPN całości akt. Poseł Andrzej Pęczak, któremu prokuratura zarzuca przyjęcie korzyści majątkowej i osobistej od lobbysty Marka D., i jego asystenta Krzysztofa P., pozostanie w areszcie, zdecydował w środę Łódzki Sąd Okręgowy. Liderzy CDU, CSU i SPD nie rozstrzygnęli dzisiaj podczas trzeciej tury rozmów sondażowych kwestii, kto obejmie stanowisko kanclerza w przyszłym koalicyjnym rządzie Niemiec. Wzmocnienie współpracy Rosji i Wielkiej Brytanii w dziedzinie walki z terroryzmem zapowiedzieli rosyjski prezydent Władimir Putin i brytyjski premier Tony Blair, którzy spotkali się dzisiaj w Londynie. Komisja Europejska ogłosiła pakiet przedsięwzięć, które mają doprowadzić do wzmocnienia przemysłu w Unii Europejskiej. Komisarz Günther Verheugen skorzystał z okazji do riposty francuskiemu prezydentowi Jacquesowi Chiracowi, który ostatnio skrytykował politykę gospodarczą Brukseli. Komisja Europejska przedstawiła projekt nowej strategii pomocy dla Palestyńczyków po wycofaniu się Izraela ze Strefy Gazy. Projekt zakłada m.in. zwiększenie pomocy z unijnego budżetu do 300 milionów euro rocznie do roku 2006. Parlament iracki uchylił swą kontrowersyjną uchwałę w sprawie reguł referendum konstytucyjnego, skrytykowaną przez ONZ jako krzywdzącą dla arabskiej mniejszości sunnickiej i sprzeczną z normami międzynarodowymi. Zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosji, Mikołaj Spaski, oświadczył w środę w wywiadzie dla rządowego dziennika Rosyjska Gazeta, że jego kraj uczciwie rozliczył się ze swoją przeszłością, a Polska nie. Szwed Thomas Hammerk został wybrany na komisarza praw człowieka Rady Europy, poinformowała w Strasburgu Rada Europy. 1 stycznia 2006 roku zastąpi on na tym stanowisku Hiszpana Alvaro Gila Roblesa. I tą informacją kończymy skrót informacji Radia Maryja.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Groźba epidemii w Śmiłowie jest realna, czytam w naszym dzienniku. Wyniki przeprowadzonych przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu badań szczątków zwierzęcych zakopanych na polach przedsiębiorstwa byłego senatora Stokłosy potwierdziły obawy mieszkańców i ekologów. Odpady mogą spowodować zatrucie ziemi i wywołać epidemię. Badanie zleciła poznańska prokuratura okręgowa, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Ze stworzenia alternatywnej koalicji nie rezygnuje Liga Polskich Rodzin, która zwróciła się do Samoobrony i PSL-u, by razem zaproponować PiS-owi poparcie rządu bez Platformy Obywatelskiej. Rokita z PO chce, by były standardy rządzenia i struktura działów administracji rządowej. Marcinkiewicz odpowiada: standardy oczywiście, ale najpierw program. Coraz bliżej programowych rozmów, czytam w naszym dzienniku. W naszym dzienniku rozmowa ze Zbigniewem Ziobrą, szefem sztabu wyborczego Lecha Kaczyńskiego. Tu mamy już ewidentną rywalizację dwóch różnych wizji Polski, prospołecznej, chrześcijańskiej Lecha Kaczyńskiego z liberalną Donalda Tuska. O rzeczach programowych w liście Jana Rokity do Kazimierza Marcinkiewicza nie ma ani słowa. Gdzie ta przejrzystość? Pyta nasz dziennik. Trzy argumenty, dla których nie oddałabym rządów Tuskowi. Rozmowa z profesor Krystyną Czubą w naszym dzienniku. Nie oddawajmy rządów liberałowi. W naszym dzienniku kolejne głosy na temat wyemitowanego programu TVN Uwaga, szkalującego ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja. Czy to jest po prostu kpina, czy też oderwanie się tych ludzi od ogólnoludzkich wartości? Stalinowska paranoja. Czytam w naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.